Storybox przedstawia Małgorzata Warda. Nikt nie widział, nikt nie słyszał. Czyta Joanna Domańska. Lena. 1. Wrzesień pachnie kwiatami i upałem. Słońce wisi na niebie, odmieniając całą dzielnicę tak bardzo, że wygląda jak stara fotografia w kolorze sepii. Wszystko tonie w powodzi słonecznego światła. Samochody zostawiają ciemne ślady opon na rozgrzanym asfalcie. Śmierdzi beton, a tata z papierosem w ustach, z amerykańskim Stetsonem na głowie, przebiega palcami po strunach gitary. Adur, giedur, adur. Ludzie chcą nas stłamsić. Mówię o moim pokoleniu. Podobno im przeszkadzamy. Mówię o moim pokoleniu. Wszystko to wygląda fatalnie. Mówię o moim pokoleniu. Liczę, że umrę, zanim się zestarzeję. Mówię o moim pokoleniu. W dole przez wał piachu przedziera się pani Kasia. Szlak by to! Syczy, kiedy tonie w nim obcas jej buta.
Witam panią!
Woła tata, nie przerywając gry.
Co tam robicie?
Kasia wygładza spódniczkę i zaraz zaczyna się prężyć, jak zawsze na widok taty.
Może wpadnie pani do nas na drinka?
Śmieje się i z trudem machając śmiesznie rękami, pokonuje sypką przeszkodę w swoich klapkach z różowym puszkiem na wysokich obcasach.
Może wieczorem?
Wie, że tata na nią patrzy, więc idzie zalotnie kręcąc biodrami. Wgryzam się w chleb z cukrem.
Jesteś na nią za stary.
Parska śmiechem.
Nigdy nie jest się za starym na rock'n'rolla, księżniczko.
Pani Kasia wygląda jak Debbie Harry na plakacie, który wisi w naszej toalecie. Ma takie same platynowe kosmyki włosów. Jej usta błyszczą szkarłatną czerwienią, a rzęsy aż lepią się od czarnego tuszu. Plakat zabieramy w każdą podróż. Przejechał z nami pół Polski i wciąż jest cały. Tata uważa, że Debbie to najseksowniejsza piosenkarka naszych czasów. Things they do look awful cold. Podejmuje śpiew. Talking about my generation, I hope I die before I get old. Powieki trzepoczą, a czas cofa się jeszcze bardziej. Pod koniec sierpnia przeprowadzamy się do Gdyni. To nie jest nasza pierwsza przeprowadzka, ale w wyniku tego, co się stanie, ostatnia. Wcześniej mieszkaliśmy w Bieszczadach, na rozległej równinie położonej jakieś 800 metrów nad poziomem morza. Panowała tam wielka, naprawdę wielka cisza, w której wyróżniałam głosy ptaków, dźwięk kroków ludzi podążających w stronę górskich szlaków i muzykę płynącą ze starej gitary taty. Sara kładła się w śpiworze na werandzie, a kiedy przychodził zmierzch i powietrze raptownie zaczynało się ochładzać, wsuwała ręce pod głowę i patrząc w niebo, mówiła, że niczego więcej nie potrzebuje. Niebo w górach jest niezwykłe i nigdy nie uda mi się takiego nieba znaleźć w mieście. A jednak mnie w ciszy górskiej brakowało rozmów z ludźmi, gwaru miasta i przyjaciółek, z którymi mogłabym spędzać czas. Tata zakochuje się tak często, że mógłby powiedzieć słowami Marilyn Monroe: zawsze jestem w kimś zakochany, dziś akurat w tobie. W Bieszczadach znowu się zakochał i zmusił nas, byśmy wsiadły wraz z nim do pociągu za nową miłością, która jechała do Trójmiasta. Jak zawsze, kiedy opuszczaliśmy dom, już z walizkami w rękach, zatrzymywał się i mówił, żebyśmy spojrzały ostatni raz za siebie. A my posłusznie odwracałyśmy się i po raz ostatni patrzyłyśmy na mury, w których spędziłyśmy czas nie dość długi, by zżyć się z domem, ale wystarczająco długi, by powiedzieć, że tu mieszkałyśmy. Siedząc w zapchanym turystami pociągu, powiedziałam do Sary: zobaczysz, w Gdyni będzie naprawdę fajnie. Ale ona ze wzrokiem utkwionym w okno odparła jakoś tak smutno: a ja się boję, że w Gdyni zdarzy się coś niedobrego. Nasze życie w tamtej chwili było takie jak rysunki, które Sara zrobiła w Bieszczadach. Na pierwszym widnieją długie tory, wijące się aż za horyzont. Na drugim dwie dziewczynki, trzymając się za ręce, stoją przy ostatnich drzwiach ostatniego wagonu.